Chwała Bogu. Pomodlę się jeszcze chwilkę, pozwólcie. Boże Wszechmogący, Panie, Ty, który ogarniasz nas z tyłu i z przodu, Ty, który kładziesz na nas rękę swoją, Panie, pokieruj moimi słowami, Boże, tym przesłaniem, które mam w sercu, Boże, Panie, i wypełniaj nas wszystkich, Panie, Twoim duchem, bo pragniemy Ciebie, przez święte imię Jezusa. Amen. Dzisiaj przygotowałam taki temat, a właściwie wyjęte jest to z jednej z ksiąg, za chwilę będziemy czytać jej treść, z jednej ksiąg Starego Testamentu, a słowa są dokładnie wyjęte z ust anioła Bożego, który przemawiał do Lota. I tam jest napisane tak: ratuj się, bo chodzi o życie twoje, nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się. I dzisiaj chciałabym mówić właśnie o tym, żeby się ratować, bo chodzi o twoje i moje życie, żeby nie oglądać się za siebie i żeby nie zatrzymywać się w tej pielgrzymce ziemskiej za Panem. I rozpoczniemy od pierwszej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdział 26. A właściwie tutaj mogę przeczytać trochę wcześniej, od 19 wersetu. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy ich Lot ujrzał, powstał, by wyjść na ich spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. I rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie. Umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. I odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich, wstąpili więc do niego i weszli do domu jego. A on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego otoczyli dom, cała ludność z najdalszych stron, wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich, do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto mam dwie córki, które jeszcze nie poznały mężczyzny. Wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Tylko tym mężom nic nie czyńcie, bo weszli pod cień strzechy mojej. Ale oni odparli: idź precz. I mówili: jeden przyszedł tu jako przybysz, a teraz chce być sędzią. Postąpimy z tobą gorzej niż z nimi. A potem bardzo napierali na tego męża, na Lota, i podeszli, aby wyłamać drzwi. Ale owi mężowie wysunęli ręce swoje i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów, córki, wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. A gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Lecz gdy się ociągał, wzięli go owi mężowie za rękę i żonę jego za rękę i obie córki jego za rękę, bo Pan chciał go oszczędzić, i wyprowadzili go i pozostawili poza miastem. A gdy ich wyprowadzili poza miasto, rzekł jeden: ratuj się, bo chodzi o życie twoje. Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się w całym tym okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A Lot rzekł do nich: nie, panie. Oto sługa twój znalazł przychylność w oczach twoich i okazałeś wielką łaskę wobec mnie, zachowując mnie przy życiu. Lecz ja nie zdążę ujść w góry, zanim mnie nie dosięgnie nieszczęście i umrę. Oto jest miasto w pobliżu, do którego mogę uciec. Jest ono małe. Pozwól mi, proszę, tam uciekać. Choć jest ono małe, w nim ocalę życie. I rzekł do niego: oto i w tej sprawie biorę wzgląd na ciebie. Nie zniszczę tego miasta, o którym mówiłeś. Skroń się tam szybko, bo nie mogę nic uczynić, dopóki tam nie wejdziesz. Dlatego to miasto nazywa się Soar. Gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wszedł do Soaru. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. I zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast oraz roślinność ziemi. Lecz żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Abraham zaś, wstawszy wcześnie rano, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem. I spojrzawszy na Sodomę i Gomorę i na całą tę okolicę, ujrzał, że dym wznosił się z ziemi, jak dym z pieca. Lot był w takiej sytuacji w Sodomie, kiedy mnożyło się bezprawie, kiedy wszystko właściwie zmierzało do zagłady. I on znalazł się w takiej sytuacji, gdzie Bóg, wysłuchawszy modlitw, posłał swoich aniołów, mężów, którzy przybrali postać mężów i oni mieli zniszczyć Sodomę, mieli spuścić właśnie deszcz, siarki i ognia. I Lot, tak jak tutaj czytamy, on bardzo chciał ugościć tych mężów i rzeczywiście to zrobił, ale kiedy przyszło konkretne słowo, zabierz wszystko, zabierz mężów, swoich córek, zabierz swoje córki, zabierz całe swoje mienie, to zaczęły się jakieś lekkie wątpliwości, jakieś ociąganie. Kiedy było wezwanie, wstań, weź swoją żonę, to jest powiedziane właśnie, że on się ociągał, ociągał się i wtedy ci mężowie, aniołowie Boży wzięli ich wszystkich za rękę i wyprowadzili poza miasto. Wiemy, że żona Lota, ona się odwróciła i zamieniła się w słup soli, tak jak jest napisane w Piśmie Świętym. I jak możemy to interpretować, całą tą sytuację? Lot, jako człowiek, który był bratankiem Abrahama, miał, nad nim było Boże błogosławieństwo, on ocalił swoje życie i mimo tego ociągania Bóg w ponadnaturalny sposób wyprowadził go z Sodomy i ogień nie dotknął ani jego majątku, ani jego dzieci. Natomiast żona Lota, ona ociągając się, oglądając się za siebie, niestety, ale zatrzymała się. I takie zdanie przeczytałam dzisiaj na Facebooku, mam taką jedną panią, ona nie jest osobą wierzącą, mam na Facebooku i ona dzisiaj zamieściła taki wers, takie motto. Życie jest za krótkie, żeby stać w miejscu. Życie jest za krótkie, żeby stać w miejscu. Życie jest za krótkie na to, żeby oglądać się za siebie i mówić, było mi dobrze w latach 80. w PRL-u, albo było mi dobrze, kiedy byłam jeszcze w liceum, albo było mi dobrze wtedy czy wtedy, bo więcej miałam pieniędzy. Oglądanie się za siebie, za swoimi pasjami, które kiedyś w życiu mieliśmy, oglądanie się za siebie, za dobrami, które mogliśmy mieć, a nie mieliśmy i gdybaniem, co by było, a gdyby, to wszystko sprawia, że stoimy duchowo w miejscu, że nie możemy iść do przodu, że nie chwycimy tego, co mamy na dzisiaj, to, co Bóg przygotował dla nas na dzisiaj. Wstań, weź swoją żonę i idź, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Oczywiście wiemy, że w Nowym Testamencie, pod Nowym Przymierzem, Bóg obiecał, że nigdy ognia i siarki nie spuści, ale kataklizmy dzieją się na całym świecie. Różnego rodzaju powodzie, które nawet dotykają też i nasz kraj, też dotykają ludzi, czy wierzących, czy niewierzących. Wierzymy w suwerenność Bożą, wierzymy w to, że On nad wszystkim czuwa, że nad wszystkim panuje, ale nie możemy stać w miejscu. Nie możemy zatrzymać się, ale mamy ratować swoje życie. I wiemy, że w Chrystusie jesteśmy uratowani, wiemy, że my jesteśmy ukryci w Nim, że nasze imiona są zapisane w Księdze Życia, że my zmierzamy do nagrody tej wiecznej, tak jak apostoł Paweł powiedział, że ja wiem, gdzie ja idę, ja zdążam do celu, idę po nagrodę, którą wyznaczył mi Pan, a nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy umiłowali Jego przyjście. Nie pamiętam dokładnie, gdzie to jest napisane, ale pamiętam, parafrazując ten werset. Te kroki, to nie zatrzymywanie się w tym momencie, jak gdy mówimy o Locie, o jego żonie, o całym tym dobytku, one musiały być w pośpiechu, musiały być szybkimi krokami. To były takie ponaglające, wręcz z nieba, przynaglające nakazem tych mężów bożych. I tydzień temu, gdy byliśmy z mężem i z Michałem, byliśmy w Ustce, tam w zborze zielonoświątkowym, modliłam się z taką kobietą, siostrą w Chrystusie, która już od prawie 30 lat jest osobą wierzącą, Ukrainka, i ona powiedziała, że wiesz, moja rodzina była cała wierząca, moja córka, mój wnuczek, ale kiedy przyszła do mnie, kiedy prosiła, żeby się z nią modlić, to ona była w stanie już na takiej krawędzi wytrzymałości, można powiedzieć. Ona płakała i mówiła, ja nie wiem, co ja mam dalej robić, ja nie wiem, co będzie ze mną, dlatego że moja córka odwróciła się od Boga. Mój wnuczek, tak jak żona Lota, obejrzył się za światem i zaczął czegoś tam pragnąć, więc zaczęły się drobne kradzieże, zaczęły się jakieś bójki, zaczęło się coś w życiu jego dziać na tyle, że poszedł raz do więzienia, później nagle zachorował na schizofrenię i teraz znowu jest w więzieniu. Ona mówi, ja się cały czas modlę, ja nic nie słyszę, Bóg do mnie w ogóle nie mówi, ja nie słyszę. Ja nie widzę, ja nie wiem, co mam robić. Mówi, ja 30 lat Panu służę, ja nie wiem, co dalej. Moja córka całkowicie odwróciła się i powiedziała, że taki Bóg, który nie pomaga, po co mi taki Bóg? Ja nie chcę Jemu służyć. A ta siostra opowiadała, wiesz, ona miała taki dar przemawiania, opowiadania o Biblii. A teraz ona mówi, że ona nie chce. Ona nie chce. I mówi, dotyka mnie to. Mówi, ja też nie słyszę i nie widzę. Ja mówię, wiesz co, ale Jezus jest tutaj, wierzę, że jest obok ciebie, jest w tym problemie, jest w tym kłopocie. Pomódlmy się wspólnie i wylej swoją duszę przed Panem, tak jak to uczyniła w księdze pierwszej Samuelowej w pierwszym rozdziale Anna, która była bezpłodna, która płakała, pościła, wylewała swoją duszę, tak że kapłan Heli powiedział, ty jesteś pijana, wyjdź z tej świątyni, bo jesteś pijana. Ona mówi, nie. Nie, ja swoją duszę wylewam przed Panem, bo mam kłopot, mam problem, chcę mieć dziecko. I kiedy ona wylewała też, Anna, tą swoją modlitwę przed Bogiem, Heli do niej powiedział słowo, odejdź, niech pokój Boży cię wypełni. I później wiemy, że Anna złożyła obietnicę, że jeżeli urodzi chłopca, odda go Panu, on będzie Nazarejczykiem, będzie poświęcony od początku swojego życia aż do końca Panu. I tak się stało. I tak rozmawiałam też z tą siostrą z Ukrainy. Mówię, ja modlę się o to, żeby Pan cię posiłił. Weź teraz siłę od Pana. To może nie stanie się jak jakaś zasłona, która nagle spada na ciebie, tylko stajesz i z wiarą mówisz, Panie, ty masz siłę, ja biorę tą siłę. Panie, ty masz moc, ja biorę tą moc. Ja muszę dbać o swoje zbawienie. Moja córka jest pogrążona, mój wnuczek jeszcze bardziej, ale ja muszę dbać o relację z Tobą. Ja nie mogę ustać, ja nie mogę odwrócić się, nie mogę tak jak żona Lota spojrzeć wstecz i powiedzieć, kiedyś to było dobrze, kiedyś to ja byłam wierząca, kiedyś to widziałam cuda, a teraz uszy są zamknięte. Modliłyśmy się też, żeby Pan otworzył jej uszy duchowe i żeby mogła słyszeć. Kiedy czytam, czytaj na głos, będziesz słyszeć. Amen. Więc te kroki są w różnym tempie. Takie wspaniałe kroki poczynił też Piotr w swoim życiu. On się nie zatrzymał. W Ewangelii Mateusza 14:22 i chcę też to przeczytać, bo też uważam, że jest to ważny fragment. Jest powiedziane tak. Jezus zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed Nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź miotana przez fale oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. Jakie mocne słowo, ale też mocna odpowiedź. Przyjdź, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, nie zatrzymuj się. I zastanawiałam się, Piotr doświadczył takiego cudu w swoim życiu. Piotr chodził po wodzie, doświadczył czegoś, no, nieziemskiego, tak nadnaturalnego, czegoś, co zaprzecza prawom fizyki, tego, czym jesteśmy związani tutaj na ziemi. I zastanawiałam się, dlaczego Jezus pozwolił mu doświadczyć takiego cudu. Przecież Piotr od tej pory nie było tak, że wypływał na połów i nie brał swojej łodzi i po prostu chodził sobie po wodzie. Nie było tak. Ciągle używał tych narzędzi, które miał do tej pory. Pomyślałam sobie tak, on złapał, on chwycił objawienie tego, że Jezus, on jest cudotwórcą, że Jezus ma naturę, ma naturę Boga, że to dla Niego wszystko jest niemożliwe, ale chce, żebyśmy my doświadczali tej natury w swoim życiu. Później jest powiedziane w Łukasza 10, 18-22 i Jezus kontynuuje jakby to nauczanie i też tą myśl, którą w nauczaniu przekazywał o tym, że oto dałem wam moc do deptania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Dałem wam moc po deptania po wężach. Piotr tutaj myślał, że jest zjawa i krzyknął: Jezu, jeśli to Ty, to mnie ratuj. My też czasami mamy złe sny i też zjawy przychodzą do nas. Nie wiem, czy do Was, do mnie czasami zdarza mi się. I wtedy wołam: Jezu, albo w imieniu Jezusa odejdź, zjawo. Zły śnie, Maro, odejdź ode mnie w imieniu Jezusa. Niech pokój burzy przyjdzie. Jezus bardzo mocne słowa powiedział: dałem wam moc do deptania po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej i nic wam nie zaszkodzi. I przyłożyłam to słowo do swojego życia. Mówię: Boże, a czasami takie sprawy dnia codziennego tak bardzo zawracają moją głowę i jakieś słowa, które ktoś do mnie wypowiada, które gdzieś krążą mi po głowie, i mówię, przypominam je sobie, nie wiadomo po co. Ty powiedziałeś, że po wężach i skorpionach, że truciznę, a to jakieś słowo, że ktoś takie błahe do mnie wypowiedział, a ja o tym myślę. Mówię: Boże, muszę to zmienić. Ja przyjmuję to słowo. Ono jest nadnaturalne, ale Ty jesteś taki. Ty jesteś taki, Ty jesteś Bogiem. W Ewangelii Marka też dobrze znany ten werset, kiedy Pan Jezus już przed swoim pójściem do nieba powiedział: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli w imieniu moim. Demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Tym bardziej nie zaszkodzi tobie i mnie słowo drugiego człowieka, który wypowiedział o tobie, które było negatywne, negatywnym komentarzem twojego zachowania, twojej służby, twojego sposobu wyglądu, twojego ubioru czy czegokolwiek innego. Nie kwalifikujemy to jako słowa trucizny, ale w pewnym sensie one krążą jako trucizna po naszym wnętrzu. Ale Jezus mówi, że chociażbyście wypili truciznę, to wam to nie zaszkodzi. Więc odrzucamy to i bierzemy antidotum, bierzemy Jezusa, Jego imię i wklejamy to sobie jeszcze raz, kolejny raz w to miejsce. Jezus mnie akceptuje, Jezus mnie kocha, Jezus jest moim Panem. Apostoł Paweł doświadczył, jakby można powiedzieć, dokładnie tego słowa, które tutaj w Ewangelii Marka jest napisane, dlatego że kiedy był na Malcie, wylądował tam jako rozbitek, jako ten, który był więźniem, I kiedy brał chrust, żeby rozpalić ognisko i kładł, to wtedy żmija przyczepiła mu się do ręki i ci tubylcy, Maltańczycy, oni powiedzieli, no tak, to musi być morderca, bo wyszedł z wody, bogowie mu sprzyjali, ale wyszedł i od razu go żmija ukąsiła. To na pewno jest zły człowiek. Ale apostoł Paweł strząknął tego gada w ten ogień, nie przejmując się, a myślę, że jest wzorem i apostołem wiary był dla nas i nic mu się nie stało. Żadnego opuchnięcia, żadnych wymiotów, biegunki, niczego. Dlatego potem ci tubylcy Maltańczycy znowu stwierdzili, że to prawie jak Bóg, więc składali mu cześć. I znowu kolejne kłopoty, z jednej skrajności w drugą. Ale to nie ten temat. Chciałabym też przytoczyć obraz takiej kobiety, która w Dziejach Apostolskich nie zatrzymywała się. I jest powiedziane o niej, że ona była uczennicą Jezusa. Uczennica Jezusa, tak mało o niej wiemy, bo mowa o Tabicie. Jest to 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Jest powiedziane, że w Joppie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorkas, a życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. Taka była ta kobieta. Tak szła za Jezusem, w taki sposób go naśladowała, że największy owoc jej życia, który był widoczny, to miłosierne, dobre uczynki, których dokonywała. I stało się w tym czasie, że ona za nie mogła, że umarła. Później dalej wiemy, że kobiety bardzo za nią płakały, dlatego że była taką osobą widocznie jak miód na duszę. Każdego wsparła i pocieszyła. I Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się, a potem zwrócił się do ciała i rzekł, Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. I ta kobieta, ta Tabita, o której tak bardzo mało wiemy, Dorkas, ona jest też przykładem kobiety, która szła, ratowała swoje życie, nie oglądała się za siebie, tylko opływała, była pełna tych dobrych, miłosiernych uczynków, które dokonywała. Jakby ten sam motyw jest trochę wcześniej, bo jest w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, kiedy może przeczytamy to Łukasza 10:29. Nigdy tak nie robię, że latam po Biblii, ale dzisiaj to chyba jedno z pierwszych kazań, gdzie mam tyle fragmentów do przeczytania. Łukasza 10:29 jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Jezus powiedział, pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Opatrzył rany jego, zalewając je oliwą winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz zdobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł, opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Jezus później zadaje pytanie, który z tych 3 zdaniem twoim był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? W liście do Jakuba czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa i Jakub mówi, pokaż mi swoją wiarę bez uczynków. Prawda? Wiemy o tym, że wiara musi być jej owocem, jej efektem, muszą być te uczynki. I patrząc na tą historię, przeczytam ją tak pobieżnie, ale patrząc na tą historię, tam ani kapłan, ani lewita nie pomógł, tylko ten Samarytanin, który był zupełnie jakby, można powiedzieć w dzisiejszym słownictwie, z innej denominacji, tak? Zupełnie z innej denominacji niż ten człowiek ranny. I czy myślicie, że ten kapłan i ten lewita nie odpowiedzą za to przed Bogiem? Że zostawili człowieka w potrzebie? Że nie ulitowali się? Że nie okazali tego miłosiernego uczynku? Że nie pochylili się nad człowiekiem, który był w opłakanym stanie, w strasznej sytuacji? Myślę, że Bóg wszystkich nas będzie też sądził na podstawie uczynków, na podstawie wiary, ale też uczynków, którymi my ozdabiamy swoje życie. I oby było tak, że każdy z nas nagrodę odbierze. Oby nie było wstydu w tamtym momencie. Te kroki wiary w drodze za Jezusem, takie jak kroki Tabity, czy kroki tego Samarytanina, kroki wiary to kroki dawania też siebie innym. Nie zatrzymywania się, ale parcia do przodu i w wierze tak, żeby dalej iść. Apostoł Paweł, już kończąc, w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy list do Koryntian 9. Powiedział tak: ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Więc my mamy biec, znając cel, znając powołanie, to co Darek czytał od pastora też, naszą misję, nasze poselstwo Ewangelii, które kierujemy do ludzi i nie biegniemy na oślep, tak żeby tylko biec i żeby gdzieś tam dobiec, żeby gdzieś tam być, ale biegniemy z konkretnym celem i walczymy i zmagamy się ze sobą i z różnymi trudnościami w życiu. I apostoł Paweł mówiąc, żeby czyniąc wszystko to, prowadząc zbory i podnosząc innych, umacniając innych w wierze, muszę dbać też o siebie, żeby będąc zwiastunem dla innych nie był sam odrzucony. Żebym nie był sam odrzucony. Te kroki wiary to są czasami małe, czasami duże, czasami siedmiomilowe, jak mówi bajka, ale my wiemy, że nie żyjemy w bajce, ale żyjemy z Chrystusem Jezusem. Jesteśmy każdego dnia z Nim. Jest napisane, już kończąc, w Psalmie 119, takie słowo, werset i prośba skierowana do Boga. A tak na marginesie wiemy o tym, że Psalm 119 to najdłuższy z psalmów. 119, piękny psalm. Jak ktoś ma taką dłuższą chwilę przed Bogiem, to godny polecenia. I w Psalmie 119, 133 werset, tak ładnie komponuje się na zakończenie, myślę, tego tematu, który poruszam, bo psalmista mówi: umocnij kroki moje w słowie Twoim i nie daj nade mną władzy żadnej przewrotności. Jeśli pragniesz, żeby Twoje kroki były pewne, żeby były mocne i tak jak śpiewaliśmy, że Chrystus jest skałą, że po prostu możemy mocno stąpać po tej skale, którą On jest, to możemy czytać Słowo Jego, zanurzać się w Nim, stawiać kroki na Jego obietnicach i wtedy żadna przewrotność nie będzie miała nad nami władzy, bo Jego Słowo jest prawdą i Jego Słowo jest mocą, naszą mocą. W Jezusie Chrystusie. Amen.